Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk, program Atomowe Rozmowy znów i tak też będzie co tydzień o nieco zmienionej porze, czyli chwilę po 17 zamiast chwilę przed 18. Temat nie do końca atomowy, albo nawet w ogóle atomowy, no ale bardzo mocno nas dotykający: embargo na zakup ropy dostarczanej drogą morską z Rosji oraz maksymalny pułap cenowy. To są dwie decyzje, które Unia Europejska i państwa G7 podjęły jakiś czas temu, ale zaczęły one obowiązywać w tym tygodniu. Jakie to będzie miało konsekwencje dla Rosji? Czy oni na tym ucierpią? Czy tak jak mówi ich propaganda, w ogóle ich to nie obejdzie? O tym będę rozmawiać z redaktorem portalu Energetyka 24 Danielem Czyżewskim. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Jutro minie równy tydzień, odkąd Unia Europejska wprowadziła embargo na zakup ropy dostarczanej drogą morską z Rosji oraz w porozumieniu z państwami G7 maksymalny pułap cenowy jej zakupu $60 za baryłkę. Wyjaśnimy sobie jeszcze raz na pewno szczegółowo te kwestie, na czym polega ten mechanizm, czy Rosja ma się przed nim jak bronić, czy ją to w ogóle dotknie, zwłaszcza, że zarabia na ropie szalenie dużo. W tym roku to było 46 miliardów, w przypadku gazu 24 miliardy, 13 miliardów za produkty naftowe, 5 za LNG, blisko 5 za węgiel i tak dalej. Embargo na to pierwsze, czyli na ropę, już mamy. Embargo na produkty naftowe, paliwa, 5 lutego, za równo 2 miesiące od tego pierwszego. Chciałabym wyjaśnić tę kwestię, no bo ropa to w końcu paliwo. Paliwo to produkt ropy, więc czym różnią się te dwa różne biznesy? Dlaczego należy wprowadzać na to osobne embargo?
No, ropa naftowa jest jakby tworzywem, można powiedzieć, do, aby potem wyprodukować paliwa, takie choćby benzyna czy paliwo lotnicze. To jest tak, że tutaj kluczem jest jakby moc rafineryjna, czy możliwości przerobu rafinerii, bo jeżeli na jakimś obszarze, na przykład w Europie, mamy odpowiednio dużo rafinerii, no to poradzimy sobie, sprowadzając samą tylko ropę i potem ją sobie tutaj na miejscu przetwarzając. Tak? Tylko że w ostatnich kilku dekadach w Europie no trochę zwija się przemysł rafineryjny, mamy ich coraz mniej.
No właśnie,
dlatego
nawet mam taką
kupujemy już przetworzoną ropę, czyli paliwa powstałe z ropy, przetworzonej jeszcze w Rosji, no czasem też na Białorusi, bo tam też Białoruś bardzo dużo tych paliw sprzedawała.
Innymi
oczywiście
słowy, ściągałoby
to
nam z głowy problem
z
przetwórstwa tego surowca. Bo jeśli chodzi o te dane, pan powiedział, że zwija się ten przemysł, więc ja tutaj jeszcze wskoczę z komentarzem. W ostatniej dekadzie zamknięto 19 rafinerii, co zmniejszyło nasze możliwości przetwórstwa ropy o 14%, czyli całkiem sporo.
Tak, no to nie tylko jest związane z zmniejszeniem się tych mocy przerobowych, no ale też z faktem, że po prostu czasami taniej było kupić bezpośrednio już przetworzone paliwa w Rosji, niż kupić ropę i przetwarzać je tutaj, czy też z Białorusi. Więc dlatego kupowaliśmy również, czy kupujemy wciąż, no bo do 5 lutego wchodzi embargo, paliwa z Rosji. No trudno powiedzieć, jaki będzie wpływ tego embarga. Na pewno takim
ale wydaje się, że może być całkiem spory, biorąc pod uwagę
było
fakt,
odczekanie
że...
trochę.
Dlaczego rozsądnym było odczekanie trochę?
Oczywiście powodem tego, że z pewnym wyprzedzeniem Unia Europejska podjęła decyzję o embargu i dopiero na kilka miesięcy później ono weszło w życie, jest to, żeby branża, a właściwie wiele branż, odpowiednio się mogły przygotować do tych ogromnych zmian, no bo to są niemal wydarzenia epokowe na tak dużą skalę. Embarg właściwie w Unii Europejskiej nie mieliśmy jeszcze, bo pamiętajmy, że połowa ropy eksportowanej przez Rosję w ostatnich latach szła właśnie do Europy. Jest to dosyć naturalne po prostu, do Europy jest blisko. Te nasze uzależnienie od surowców, paliw kopalnych z Rosji, no niekiedy kontrowersyjne, no, ale ma pewne logiczne założenia, ekonomiczne założenia, bo po prostu Rosja jest dosyć blisko Europy, a transport przecież też kosztuje. I właśnie z tego powodu, nawet jeżeli Rosja znalazłaby kupców na całą ropę, której nie może sprzedać teraz do Europy, no to na pewno oni będą dalej.
Czyli już mamy
na
pierwszy
samym fakcie embargo będzie działało, bo Rosja zapłaci więcej za transport tego surowca.
Czyli po prostu mniej dostanie do swojej kieszeni. Pan mówi, Europa musi się przygotować, a ja mówię, Europa musi zminimalizować uderzenie, bo do lutego nie zdążymy zbudować takiej infrastruktury, żebyśmy byli w stanie tyle przetworzyć, ile potrzebujemy, bo już teraz mamy zbyt małe możliwości przetwórcze, jeśli chodzi o ropę.
Na szczęście są też inne państwa, które sprzedają bezpośrednio już przetworzone paliwa, więc tę lukę da się uzupełnić. No, jak weźmiemy do jednego koszyka ropę i produkty naftowe sprowadzane z Rosji, no to te produkty naftowe odpowiadały za 15-20% maksymalnie całości wszystkich produktów naftowych, jeżeli włączymy w to ropę naftową w ostatnich latach, więc to nie są takie może ogromne wolumeny, istotne, zauważalne, ale nie ogromne, więc myślę, że tutaj sobie z tym poradzimy, chociaż oczywiście jest wiele zagrożeń, nawet nie dalej jak 2 miesiące temu niektóre media pisały o kryzysie dieslowym, brakowało oleju napędowego w wielu częściach Europy. No, to było też związane ze strajkiem rafinerii we Francji, no ale takie okresowe turbulencje no, z pewnością nie są wykluczone. Last but not least, my nie wiemy, bo nie są to informacje publiczne, na ile spółki odpowiadające za sprowadzanie ropy, obrót, przetwórstwo właśnie, na ile zdołały zakontraktować te wolumeny ropy, aby zastąpić ropę rosyjską. To nie jest podane do publicznej wiadomości, no ale to zadanie na pewno było niełatwe. No, ci menadżerowie różnego szczebla dostali przepis, prawo od polityków i musieli to realizować, a przynajmniej przygotować się. Minie to wiele miesięcy, ale wciąż nawet taki okres nie jest na tyle długi, żeby można było to zrobić spokojnie, bez pośpiechu. Tutaj naprawdę był duży ruch.
Przypuszczam, że ten ruch nadal trwa.
Ale nie wiemy, czy się udało do końca.
No właśnie. Embargo i ten pułap cenowy maksymalny powodują to, że po pierwsze taki transport będzie trudniej ubezpieczyć. Po drugie, będzie mniej możliwości w ogóle przewiezienia tego, ponieważ te tankowce często były wypożyczane także z Unii Europejskiej. Po trzecie, pewnie jakaś siła robocza, która stąd pochodziła, czy dodatkowe środki, kredyty. Co z tymi ubezpieczeniami? No bo przecież to nie jest tak, że tylko u nas da się to zrobić. Rosjanie także mają swoje ubezpieczalnie. Poza tym założę się, że państwo będzie ten interes także wspierało.
Oczywiście Rosja jest sporym państwem i ma odpowiednie instytucje w różnych branżach, no ale też nie należy do najbardziej rozwiniętych państw na świecie, a na pewno nie może konkurować z całą grupą najbardziej rozwiniętych państw na świecie, najbogatszych państw na świecie, bo przecież do takich zaliczają się państwa Unii Europejskiej i G7. To jest tak, że rzeczywiście ten pułap cenowy działa w ten sposób, że jeżeli jakiś kraj będzie spoza Unii Europejskiej G7, na przykład z Afryki, będzie chciał kupić rosyjską ropę, to jeżeli będzie chciał skorzystać z ubezpieczyciela z państw G7 i Unii, bądź wypożyczyć właśnie tankowiec z tychże państw, z firm z tychże państw, no to będzie musiał kupić ropę za kwotę $60 za baryłkę lub mniejszą. Więc taki jest sens limitu. Dlaczego to jest ważne? Bo 90% światowego rynku ubezpieczalni morskich znajduje się w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o tankowce, to również w Europie jest potentat Grecja. Japonia jest na drugim miejscu na świecie, Grecja na trzecim, jeżeli chodzi o liczbę tankowców do wypożyczenia.
Z tym, że Japonia również dołącza do naszej zmowy.
Tak, w ramach G7, tak, Japonia jest państwem G7, więc jest duże prawdopodobieństwo, że taki kraj, czy spółka z takiego kraju będzie chciała skorzystać z usług państw unijnych lub G7. Oczywiście to są inne grupy państw, czy państwa na świecie, które mogą takie usługi świadczyć, no ale to nie jest takie proste, bo na przykład ta branża ubezpieczycielska, ubezpieczeniowa, ona się budowała ze względu na tradycje brytyjskie, ona się tworzyła przez setki lat właściwie i nie jest tak prosto w ciągu kilku miesięcy czy nawet kilku lat, nawet przy intensywnych działaniach, stworzyć od zera czy od jakiegoś niskiego pułapu cały przemysł, całą branżę. Tak? Więc Rosja ma swoich ubezpieczycieli oczywiście, ale w żadnym wypadku oni nie będą w stanie pokryć ubezpieczeń dla tak dużych transportów i z taką częstotliwością. No to tak, co, za mały ten przemysł ubezpieczeniowy.
Co dalej w takim razie?
Czy nawet w Chinach, tak, żeby to zrobić.
Co dalej w takim razie? Rosja będzie musiała trzymać tę ropę na tankowcach. No, nie za bardzo może zmniejszyć też wydobycie, no bo wtedy straci dostęp do niektórych szybów, więc jakie stoją przed nią możliwości?
Rosja na pewno będzie chciała mocno odpowiedzieć na embargo, zapowiada, że nie będzie i na limit, zapowiada, że nie będzie sprzedawać ropy państwom, które dołączyły do tego limitu. No, zmniejszenie wydobycia wydaje się najbardziej prawdopodobną opcją. No, to nie byłby żaden precedens, bo Rosja w latach końcowych, w latach Związku Radzieckiego, w sensie Związek Radziecki w latach 80. wydobywał bodaj ponad 11 milionów baryłek dziennie i w latach 90. spadło to do 6 milionów baryłek, więc takie regresy przemysł naftowy rosyjski przeżywał i właściwie no wtedy państwa zachodnie też przecież grały na wykończenie ekonomiczne Związku Radzieckiego, co się odbiło na Rosji późniejszej i myślę, że sytuacja może być podobna. Ja wspomniałem wcześniej o tym, że nawet jak Rosja znajdzie klientów na całą ropę, którą sprzedawała do Europy, to będzie więcej płaciła za transport, ale mało prawdopodobne jest, że w ogóle znajdzie klientów na całą tą ropę. Państwa, nawet duzi klienci Rosji, jak Chiny, czy Indie, czy Turcja, zwiększyły zakup ropy z Rosji, ale one też mają swoich dostawców, mają swoje długoterminowe kontrakty. No, w Chinach Chiny cały czas się zmagają z koronawirusem, ze zmniejszonym popytem na paliwa, który się z tym wiąże, więc jest mało prawdopodobne, że Rosja znajdzie na całą tą ropę klientów. Najprawdopodobniej po prostu będzie musiała zmniejszyć swoje wydobycie, no bo
Panie
naprawdę
Danielu,
dużo tej ropy do Europy sprzedawała.
Panie Danielu, nie wiem, czy możemy podrążyć ten temat, ale to zmniejszenie wydobycia jest takie łatwe, proste i oczywiste, no bo to trochę tak jak w konflikcie naszym, Polski z Czechami, kiedy chodziło o kopalnię Turów. Wiadomo było, że nie można jej po prostu zamknąć z dnia na dzień, bo wtedy nie wrócimy do tego, co było wcześniej. Czy Rosja może po prostu zamknąć część szybów i wrócić do nich za 3 dni, tydzień, miesiąc, rok?
Rosja tę ropę sprzedawała poza granice swojego kraju, tak więc nie odbije się może zmniejszenie wydobycia bezpośrednio na bezpieczeństwie energetycznym wewnętrznym Rosji. To jest proces przywracania starych czy zamkniętych, opuszczonych złóż szybów naftowych. Na pewno nie trwa kilka miesięcy. No, jak mówiłem wcześniej, w tych latach 90., gdzie to wydobycie spadło do 6 milionów baryłek dziennie, to dotarcie do poziomu 10 milionów baryłek dziennie no, zajęło Rosji kilkanaście lat. Tak, więc takie są historyczne dane. Myślę, że co najmniej podobny okres będziemy musieli poczekać, czy Rosjanie będą musieli poczekać, żeby powrócić do tego wydobycia, o ile właśnie w ogóle będzie popyt na produkcję na takim poziomie. Jeżeli chodzi o to, co Rosja może zrobić ewentualnie z ropą wydobywaną na tym samym poziomie, na którą nie będzie klientów, no to jasne, że są magazyny ropy, można je składować w rozmaity sposób. Mieliśmy taki okres w 2020 roku, kiedy właśnie popyt na paliwa, na ropę znacznie spadł, a wydobycie no, spadło w mniejszym stopniu decyzjami polityków głównie. No i wyczerpywała się na świecie przestrzeń magazynowa. Państwa trzymały tę ropę na tankowcach, w magazynach naziemnych, podziemnych, a nawet niektórzy tak trochę na dziko na swoich gospodarstwach, pewnie nie do końca też zachowując procedury potrzebne do magazynowania ropy. Więc przestrzeń magazynowa i w Rosji, i w innych krajach świata jest skończona. Jeżeli się będzie nawarstwiać nadprodukcja, no to ta przestrzeń się w pewnym momencie skończy i pewnie bardzo szybko, więc to też nie jest rozwiązanie dla Rosji. Jest wiele znaków zapytania, ale myślę, że cała ta sytuacja skłoni Rosję do zmniejszenia wydobycia. Oczywiście na pewno nie podda się Moskwa bez walki. Widzimy może nie sukcesy, ale też duży ruch w zakresie tankowców w branży transportu morskiego.
W takim sensie, że Rosja po prostu zakupuje tankowce dla siebie, żeby uniezależnić się od rynku europejskiego.
Tak, ale też nie jest w stanie zakupić tyle tankowców, żeby zrównoważyć te zakazy, limity, embarga. Po prostu nie ma takiej siły ekonomicznej. Zachodzi też inny proces. Zakupy tankowców czy zbiornikowców w ostatnim roku wyglądały tak, że prawie połowa ze sprzedanych tankowców dużych trafiła do nieznanego właściciela. Co to jest, zostało nazwane, czy jest nazywane ciemną flotą, czy szarą flotą. Mi się podoba nazwa mroczna flota. Po prostu właściciele z nieznanych krajów, nieznanych spółek, którzy chcą przejąć, czy wykorzystać tę sytuację, przejąć handel z Rosją tak, aby omijać różnorodne embarga. No pewnie robią to też niektóre firmy z Unii Europejskiej czy krajów G7, zakładając jakieś spółki córki i próbując mimo wszystko zachować te kontrakty, no bo też dla nich to był spory zysk.
Czyli podsumowując, no Rosja szuka, właśnie, jak rozumiem, dróg obejścia tego embarga i są tacy, którzy chcieliby razem z Rosją na tym zarobić, tak?
Tak, stawki są spore. Można oczywiście sporo zarobić na handlu z Rosją. Tak, przez takiego założenia wychodzili Niemcy przez lata, właściwie przez dekady i rzeczywiście zarabiali na handlu z Rosją, no ale jak to się skończyło, to wszyscy widzieliśmy
no właśnie.
W tym roku.
I pewnie będziemy obserwowali też nadal. Krótko, jednym zdaniem, panie Danielu, ceny wprawdzie nie spadają na stacjach benzynowych, ale spada może chociaż zdolność do szantażu przez Rosję Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sektor energetyczny? Czy zmniejsza się ich siła?
Tak, myślę, że jakkolwiek w pierwszych miesiącach tego roku, właściwie do niedawna, Rosja w tej wojnie ekonomicznej wygrywała z Europą, szantażując wciąż dostawami gazu, czy właśnie zmniejszaniem dostaw gazu, no to powoli dostosowujemy się do tej sytuacji i myślę, że w dłuższym okresie Rosja po prostu ekonomicznie będzie się wykrwawiać, a głównym powodem tego jest to, że po prostu tutaj wciąż siła ekonomiczna Zachodu jest znacznie większa od siły ekonomicznej Rosji. Te przewagi są na tyle duże, że powoli będzie się Rosja wykrwawiała właśnie gospodarczo.
I tą konkluzją zakończymy naszą rozmowę. Redaktor portalu Energetyka 24, Daniel Czyżewski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Atomowe rozmowy.